Gościem audycji Pisma i Znaki jest ksiądz Kazimierz Sowa, dziennikarz, publicysta, autor książek. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam.
Impulsem i punktem wyjścia dla wielu tematów podczas tej rozmowy będzie książka zatytułowana Niewierni Wierni, rozmowy o prawdziwym Kościele, publikacja z 2023 roku. Wstęp jest zawsze ważną częścią publikacji, bo to jest coś, z czym wysyłamy czytelnika w podróż. Pewne sugestie, przede wszystkim jednak refleksje autora. I we wstępie właśnie pisze ksiądz, że przygląda się przemianom w Polsce, Kościele, będąc obserwatorem, aktywnym uczestnikiem życia publicznego i będąc duchownym. Pytanie, w jaki sposób te obszary zaangażowania budują, czy też składają się na obraz Polski i Kościoła?
Musiałem się trochę wyspowiadać czytelnikom potencjalnym tej książki, ponieważ mogli mieć wrażenie, że to jest też jakiś rodzaj jakiegoś mojego rozrachunku, czy też stawiania też jakichś pytań jakby trochę tak wewnętrznie. No, jako duchowny mam też spojrzenie na Kościół od środka, czasem w takich wymiarach, które z kolei publicyście są nieznane albo do których nie ma bezpośredniego wstępu, ma to niejako z drugiej ręki. A z kolei też nigdy nie ukrywałem, że pewne moje opinie, oceny, poglądy są na tyle też wyraziste i publicznie wyrażane, że przeciętnie, jeśli ktoś się interesuje pograniczem Kościoła, spraw społecznych, polityki, no to będzie wiedział, co na wiele spraw sądzi Kazeksowa, czy ksiądz Kazeksowa. I chciałem też pokazać potencjalnemu czytelnikowi, że to będzie rodzaj takiego, powiedziałbym, trochę zobiektywizowanego przeglądu najważniejszych problemów, z którymi się Kościół w Polsce styka. Jak mi się wydawało, w przededniu pewnego bardzo ważnego momentu, bo nie powiem, że się spieszyłem z tą książką, ale chciałem, żeby ona się pojawiła na rynku przed pewnymi zmianami też takimi w sferze politycznej, które miały nadejść jesienią. Moja teoria była taka, że niezależnie od wyniku wyborów, przegranym będzie Kościół. I wtedy, kiedy wygra, nazwijmy ta część opozycyjna, i wtedy, kiedy będzie kontynuacja rządów PiS-u. Dlaczego będzie przegrany Kościół? Bo Kościół stał się zakładnikiem pewnego układu politycznego. Ale to jest jedna część, taka powiedziałbym, którą możemy dzisiaj też weryfikować te oceny, patrząc na różne zjawiska, na różne sytuacje. Druga warstwa to były bardzo wyraźnie już obecne pewne zmiany takie, powiedziałbym, nie chcę używać wielkich słów, cywilizacyjne, kulturowe, ale jednak zmiany, które zachodzą w polskim Kościele i które w ostatnim roku widzimy też poprzez choćby badania socjologiczne, czy przez powszechny spis ludności. Czy mówiąc wprost, Kościół przechodzi z takiej pozycji trochę uprzywilejowanej instytucji z rodzajem takiego wiecznego autorytetu na poziom instytucji, która musi walczyć o to, żeby jej głos był usłyszany, zauważony i być może także doceniony. I musi starać się, że tak powiem, zdobyć swoich stronników w tej dyskusji publicznej. I to też wydawało mi się, że jesteśmy w takim momencie, w którym wiele rzeczy się zadziało, także poza Polską, a które rzutują na nas i na które musimy dawać odpowiedź. I wreszcie trzecia sprawa to była kwestia też tego, że się trochę zaangażowałem już 2 lata temu w środowisko, w taki ruch Kongres Katolików i Katoliczek, który pojawił się w czasie pandemii w formie wirtualnej. Po prostu ludzie się gdzieś skrzyknęli w internecie. A potem miał także przełożenie na konkretne pewne dokumenty. Ci ludzie opracowali również swoją syntezę synodalną, brali udział w debatach, w dyskusjach. Jest mi z tymi ludźmi po drodze także dlatego, że to są ludzie bardzo zaangażowani wewnętrznie, to znaczy są członkami różnych środowisk wspólnot, ale jednocześnie mają w stosunku do wielu zjawisk w Kościele krytyczne stanowisko i nie wynika ono z tego, że dzisiaj Kościół krytykować jest modnie i łatwo, tylko wynika z tego, że chcą zwrócić uwagę na wiele trudnych sytuacji, czy wręcz takich, powiedziałbym, ran, które się pojawiły i sytuacji, które no, mogą powodować jakąś destrukcję. I ci ludzie często też przez duchownych, czy już nie mówię tutaj nawet na poziomie jakimś wyższym, w relacjach z episkopatem, ale są trochę traktowani jak tacy wariaci, którzy no dobrze, że są, niech sobie pogadają. A jeśli się popatrzy na to, jakie dokumenty, czy jakie opracowują też jakieś, powiedzmy, stanowiska, to wydaje mi się, że są bardzo ważną częścią Kościoła i nie ukrywam, że wiele tematów, które się pojawiają w tej książce, były inspirowane dyskusjami z tym środowiskiem.
Mówił ksiądz między innymi o tym zaangażowaniu, o tym, że komuś zależy na 3 kropeczki. Co jest punktem wyjścia tutaj refleksji na temat, bardzo ogólnie mówię, religii, czy też przejawów religijności, nawet u osób, które no, nie są badaczami, nie są naukowcami, nie prowadzą badań, czy też, co też jest punktem wyjścia dla osób niewierzących, czy możemy powiedzieć, że tym pierwszym krokiem to jest, określę to jako nie bądź obojętny.
Tak, natomiast właśnie tu dobrze pani zwróciła uwagę na ten rejestr tych osób, które zostały przeze mnie poproszone o rozmowy i stały się też inspiracją, bo ja przyjąłem zasadę, że będą to rozmowy z ludźmi, którzy często mogą nawet stać poza kościołem lub na jego gdzieś tam, powiedziałbym, jakichś peryferiach, ale uznają, że kościół jest na tyle ważną instytucją życia społecznego i publicznego w Polsce, że będzie wciąż miał też dużo do powiedzenia w tym sensie, że będzie kształtował też postawy ludzkie i nie przekreślają też pewnego wkładu Kościoła w to, co się w Polsce zadziało mniej lub bardziej ważnie w ostatnich 30 latach. I stąd się pojawili ludzie też, którzy deklarowali się jako osoby niewierzące czy stojące gdzieś poza Kościołem, ale jednocześnie doceniające pewnego rodzaju, czy potrafiące przeanalizować wpływ Kościoła na życie publiczne, doceniający jego obecność i nie negujący też, znaczy nie wykreślający Kościoła tylko dlatego, że no tak jak powiedziałem dzisiaj, łatwo jest dostrzegać wszystkie słabe strony, a trudniej się mówi o pozytywach. Oni też wyznaczyli mi taką perspektywę spojrzenia trochę innego niż to, z którym się przeciętny ksiądz może spotykać, czy osoba nawet zainteresowana, analizująca miejsce Kościoła w życiu społecznym, bo pokazali mi też, dlaczego pewne zjawiska, pewne przejawy aktywności Kościoła oni doceniają, a z czym się nie mogą zgodzić, co mnie jako człowiekowi ze środka czasem umyka, taka refleksja. I wydaje mi się, że kilka tych postaci, które tutaj pojawiają się, one są naprzemiennie trochę też z badaczami, no bo jednak na przykład ksiądz Kobyliński, zresztą jedyny duchowny, który tutaj jest moim rozmówcą, ksiądz Andrzej Kobyliński z Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, pojawił się tutaj jako etyk i badacz i socjolog, badacz religijności. On analizuje pewne zjawiska religijne, które występują w polskim kościele, a nie jest tutaj duszpasterzem, to nie jest głos duszpasterza. Bo ten głos duszpasterza będzie każdy przeciętnie, czy wierzący, czy praktykujący, to sobie może odtworzyć, patrząc, czy słuchając swojego proboszcza, czy wikarego w niedzielę na kazaniu.
Pośród postaci, z którymi ksiądz rozmawia na kartach książki, są postaci z różnych środowisk i postaci reprezentujące rozmaite obszary twórczych aktywności, bo to są i naukowcy, filozofowie i literaturoznawcy. Ich spojrzenia ze względu na, oprócz tego naszego zaangażowania, czyli widzę, postrzegam, współuczestniczę, widzę, że coś istotnego się dzieje, do tego jeszcze dochodzi ta baza ich aktywności społeczno-politycznej również.
Niektórzy też, tak.
Niektórzy też. Jedna z rozmów jest zatytułowana Kiedy religia staje się polityką. Wśród rozmówców to akurat były dwie osoby. Mamy Cezarego Michalskiego, pisarza, publicystę. I tak, wiadomo, że religia odnosi się do różnych aktywności, do relacji międzyludzkich, do kultury, to są takie bardzo ogólne sformułowania. Odnosi się również do polityki i ekonomii, ale co się dzieje, gdy odnosi się za bardzo i co to znaczy?
Ta rozmowa z Cezarem Michalskim i z Agatą Bielik-Robson, filozofką, zresztą wykładowczynią na Uniwersytecie Nottingham w Wielkiej Brytanii, gdzie prowadzi studia judaistyczne i też paradoksalnie zajmuje się refleksją taką historiozoficzno-teologiczną, ale w odniesieniu akurat do religii judaistycznej. Ona mi pozwoliła popatrzeć na pewne zjawiska w takim kontekście szerszym. W ogóle to była pierwsza rozmowa, którą nagrałem, celowo pierwsza, dlatego że dość dużo też jakby wcześniej czytałem tekstów Agaty Bielik-Robson i Michalskiego poświęconym takiemu historycznemu odniesieniu obecności Kościoła w sferze kulturowej, politycznej i społecznej, ale często nawet w kontekście na przykład wydarzeń takich jak reformacja, jak wiek XIX, kiedy się tworzą z jednej strony państwa narodowe, a z drugiej strony Kościół też poddajany jest wtedy zderzeniu z życiem politycznym, z różnymi sytuacjami, upada państwo kościelne, etc., etc. I chciałem spojrzeć na to, w jaki sposób ukształtowała się taka, powiedziałbym, to podłoże myślenia o religii jako o bardzo istotnej części życia społecznego i politycznego. A w Polsce dzisiaj sobie też znowu może nie zdajemy sprawy. To jest czas, kiedy pojawia się mesjanizm polski, prawda? Kiedy Kościół jest interreksem takim zbiorowym, a potem wyraża się to później także w wieku XX bardzo mocno, kiedy kościoły stają się też przestrzenią jedyną po II wojnie światowej, przestrzenią też jakiejś takiej wolności, gdzie przychodzą ludzie z różnych stron, żeby się spotkać, rozmawiać. I na naszych oczach dzisiaj to doświadczenie jest też poddane takiej weryfikacji, że dzisiaj, jeśli byśmy mieli powiedzieć, czy zapytać, czy jest taka instytucja w Polsce i czy jest nią Kościół, która może być przestrzenią mediacyjną, to każdy by powiedział, stary, co ty, o czym ty gadasz, jaki Kościół, jaka mediacja? Mediatorem może być ktoś, kto ma równy dystans do jednej i do drugiej strony i kto nie jest zaangażowany. No wyście już stracili prawo do bycia tym mediatorem. Tak mi się wydaje, że dzisiaj taka byłaby odpowiedź z wielu stron, bo albo bardzo krytyczna wobec Kościoła z jednej, a z drugiej strony traktująca trochę Kościół na zasadzie swojego emisariusza swoich spraw. I Michalski też mówi o tym, że jeśli polityka staje się religią, to następuje pewien proces sakralizacji pewnych zachowań. I myśmy to widzieli w ostatnich latach, kiedy na przykład pojawiły się w sferze politycznej, przeniesiono tam takie religijne pojęcia, to znaczy w religii, jeśli nie wierzysz w pewne dogmaty, to sam się wyłączasz z pewnej przestrzeni religijnej. No, jeśli nie praktykujesz też tej swojej religii na co dzień poprzez pewien rytuał, przez pewnego rodzaju też takie gesty zewnętrzne, to stajesz gdzieś na boku. I teraz jeśli ktoś staje się heretykiem, czyli podważa to, co jest w przekazie religijnym, no właśnie dogmatyczne, najważniejsze, niezmienne, to on ma tylko dwie możliwości. Albo nawrócić się, albo zostać jako ten heretyk wyrzucony z tej, odejść z tej wspólnoty. Proszę zobaczyć, jak często te kalki takie były przenoszone na życie polityczne. I to jest szalenie niebezpieczne, bo mówiąc wprost, to jest pomieszanie pojęć i pomieszanie także pewnej przestrzeni takiej nawet słownej. I dla mnie też było pewnym szokiem, Jedna z rozmów jest z Michałem Rusinkiem, który jest językoznawcą. Postanowiliśmy troszkę przeanalizować język homilii, kazań różnych ważnych wystąpień. I Michał Rusinek powiedział mi, słuchaj, wiesz co, to może żebyśmy tak nie mówili tylko ogólnie o różnych sprawach. Przygotuj kilka przykładów. No ja sobie tak siadłem kiedyś w jeden weekend i zacząłem czytać, przyznaję się, subiektywnie wybrane homilie z najważniejszych świąt, z Bożego Narodzenia, Wielkanocy, z jakichś dużych uroczystości też narodowo-patriotycznych, kilku biskupów, którzy no, w tym czasie odgrywali i dalej odgrywają. Są biskupami, których głos jest zauważalny. Zacząłem notować 20 kilka stron takich cytatów, wysłałem Michałowi Rusinkowi. On po kilku godzinach odpisał mi, przeczytałem, jestem pod wrażeniem i powiem szczerze, nie wiem, jak wy to, katolicy, wszystko znosicie. Jeszcze raz powtórzę, to było trochę może subiektywne, ale nagle się okazało, że do Kościoła przeniknął język politycznej debaty. Znowu, nie mówię, że wszyscy biskupi mówią tak samo, bo tak nie jest. Wszyscy księża naśladują swojego biskupa, też tak nie jest. Ale niestety, przez to, że to byli ważni hierarchowie, jak biskup Jędraszewski, jak biskup Głódź, że to byli ludzie, którzy mieli dostęp też do mediów katolickich, bo byli bardzo często zapraszani choćby przez największe radio katolickie, czy Radio Maria, czy Telewizję Trwam. Oni oddziaływali na wyobraźnię nie tylko religijną swoich słuchaczy. Wielu ludzi mogło odnosić wrażenia, że tak naprawdę czy się słyszy jakieś hasło z propagandowej mównicy na wiecu politycznym, czy z ambony w kościele, to ono jest czasem tożsame i to uważam za szalenie niebezpieczne dla teraźniejszości i przyszłości Kościoła.
Mówił ksiądz o tym, że polityka często korzysta, nie chcę użyć słowa przywłaszcza, ale na pewno korzysta z pewnych pojęć, które co najmniej kojarzą nam się z dziedziną religii, ale z kolei w różnych wypowiedziach dotyczących religijności polskiej i religijności w Polsce wkradają się, czy są stosowane pojęcia, które kojarzyć się mogą właściwie z polem walki. Taka militaryzacja języka.
Właśnie ksiądz Andrzej Kobyliński mówi o wręcz nawet o militaryzacji takich form religijności, które nastąpiły i które są też dzisiaj w Kościele w pewnym sensie przyjęte. No to są te wszystkie środowiska i ruchy Wojownicy Maryi. Ja to tak trochę też żartobliwie mówię, że jak dojdziemy do batalionów Świętego Józefa i chorągwi Michała Archanioła, no to co nam zostanie, tak? Albo zostaniemy pacyfistami i postawimy się po drugiej stronie, albo trzeba będzie się gdzieś tam odnaleźć w takim oddziale. Dla niektórych może to być ciekawe, ale moim zdaniem to jest trochę też, zwłaszcza w duchu też jakby Franciszka papieża, to jest trochę takie, powiedziałbym, szukanie efektywności też i przez słowo, i przez formę, no bo to nabiera też pewnych konkretnych form obecności tych ludzi w przestrzeni publicznej i religijnej, i świeckiej zresztą, która wydaje mi się, że trochę też w tym kontekście wojny, która się toczy za naszą granicą i ogólnie takiego podminowania świata, nie jest czymś dobrym, a ten język militarny też jest językiem dosyć radykalnym i jednoznacznym. I nie mam wrażenia, żeby to był radykalizm ewangeliczny, tylko raczej jest to radykalizm społeczny, czy radykalizm w takich kategoriach zero-jedynkowej oceny świata rzeczywistości i drugiego człowieka. Tu wydaje mi się, że może być więcej z tego problemu niż dobrego. Czas pokaże, na ile te formy przetrwają też jakby ten swój moment, w którym się pojawiają, na ile staną się jakąś częścią, przynajmniej dla jakiejś grupy katolików w Polsce, atrakcyjne też na dłużej, czy to będzie tylko i wyłącznie związane z tym, co przeżywamy, tak jak mówię, też poza Kościołem, tego różnego rodzaju trudności, problemy, zagrożenia. Ja mam wrażenie, że jednak więcej tutaj dobrego się dzieje wtedy, kiedy ludzie idą z wyciągniętą ręką, niż właśnie ubierają się w różne wojskowe uniformy i, powiedzmy, biorą udział w konkursie na to, w którym mieście najwięcej mężczyzn pod jakimś takim czy innym sztandarem odmówi różaniec na ulicach. No ale to jest moje prywatne zdanie.
Zawsze inną reakcję wywołuje, gdy ktoś ma wyciągniętą dłoń w twoim kierunku, a nie zaciśniętą pięść.
Tak, to jest właśnie też ciekawe, bo asumptem do tego była informacja o jednym z dostawców dewocjonaliów militarnych, który wymyślił, że będzie robił różańce z linki, których się używa do produkcji broni, z jakichś materiałów. Pamiętam, jak z księdzem Kobylińskim zaczęliśmy się zastanawiać, czy jest granica pewnej przesady i perwersji w tym wszystkim. To może z użytych już, zużytych łusek będziemy je przetapiali i robili te paciorki do tych różańców. I ktoś potem ma modlić się o co? O pokój na takim różańcu? Mam wrażenie, że chyba raczej by go używał do innych celów. No tak jak mówię, trochę sytuacja wymyka się spod kontroli.
Nawiążę teraz do rozmowy ze wspomnianym Michałem Rusinkiem. Zanotowałam tutaj jedno z pytań, które kieruje ksiądz do swego rozmówcy. Czy każdy nasz mit jest tym lepszy, im bardziej skropiony wodą święconą? Odpowiedź następująca. Chyba wszystkie polskie mity mają charakter religijny w mniej lub bardziej oczywisty sposób. A moje pytanie brzmi, jakie są pozytywne, a jakie negatywne aspekty tego zjawiska? Spróbujmy wyłuskać plusy i minusy.
No, pozytywne są wtedy, kiedy mit służy nie tylko podtrzymaniu, ale pewnego przekazu czy pewnej tożsamościowej takiej strony odwołania się do historii, do przeszłości, ile pozwala też człowiekowi też się rozwijać, znaczy nie zamyka go w jakiejś klatce tylko przeszłości. Pozytywne znaczenie jest wtedy, kiedy mit inspiruje, daje nam trochę taką siłę rozpędu do spojrzenia na różne sprawy, a negatywny jest, mówiąc tak trochę ironicznie i żartobliwie, wtedy, kiedy załamiemy ręce i powiemy, no to niech już tam wszystkim się zajmie Matka Boska, a my tutaj będziemy czekali na to zrządzenie tego, co z nieba przyjdzie. No więc kiedy nas wyłącza zupełnie, albo też czasem mit oślepia i kiedy mit oślepi spojrzenie na rzeczywistość, to się człowiek potem nagle budzi i jest zaskoczony, zdziwiony, że ta rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Mam wrażenie, że dzisiaj też tak jest z niektórymi sprawami związanymi z życiem religijnym, że obudziliśmy się niedawno i nagle mamy taki, powiedzmy, jesteśmy w wielkim szoku, że ta rzeczywistość sprzed tego naszego zaśnięcia się tak bardzo zmieniła. Tak trochę było po pandemii, kiedy jednak pandemia sprawiła, że człowiek trochę się wycofał z takiego normalnego rytmu życia i wielu ludzi nie potrafiło także w wymiarze religijnym potem powrócić, ale też była sytuacja taka, że niektórzy przez to, że zostali odcięci od tego, w czym uczestniczyli w sposób jakiś naturalny, także takiego pewnego religijnego rytuału, tradycji pewnej wcześniej, no szukali sobie w internecie jakiegoś nowego miejsca, gdzie czy nowych inspiracji. i dzisiaj odnaleźli na tyle ciekawe inspiracje, że to, co mają w realu, na przykład w swojej parafii, u swojego duszpasterza, jest jakościowo dużo gorsze niż to, co otrzymują u kogoś innego, ale przez łącze, tak, internetowe. Myślę, że to troszeczkę przemeblowało też głowy, mam nadzieję, też głowy księży w Polsce.
Ksiądz Kazimierz Sowa, publicysta, jest gościem programu. Przed nami trzecia, ostatnia część rozmowy. W Polskim Radiu Rzeszów trwa audycja
Pisma i Znaki. Pisma i Znaki.
Jedynym duchownym, z którym ksiądz rozmawia, jest ksiądz profesor Kobyliński. Jest też rozmowa z Łukaszem Kachnowiczem.
Tak, czyli z eks-księdzem.
Tak, ale przecież teologiem. Cytuje ksiądz wersy wiersza Wisławy Szymborskiej. Przyznam, zadumałam się, czytając te słowa. Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął. I uporczywie go nie ma. Dlaczego akurat ten cytat? To po pierwsze, jeśli ktoś był, chodzi tutaj o obecność w kościele, także duchownych, którzy przestali być duchownymi. Jeśli ktoś był, to prawdopodobnie z wyboru. Jeśli zniknął, nikt nie znika, to proces jest. Tak. A wreszcie uporczywie go nie ma. Dla kogo wspomniana nieobecność jest uporczywa?
Łukasza Kachnowicza gdzieś znałem właśnie jeszcze z czasów, kiedy on był duszpasterzem akademickim i był również aktywny w mediach społecznościowych jako ksiądz. Znałem go tylko właśnie od tej strony i potem, kiedy się dowiedziałem, że opuszcza stan kapłański, no też jakieś przyczyny były szersze tego stanu rzeczy.
Złożone historie.
Złożone, tak. Osobowe, takie prywatne, ale też przeczytałem jakby pewne komentarze, które się pojawiły ze strony jego zwierzchników z diecezji lubelskiej, jakieś, prawda, wypowiedzi. Wydało mi się, że niektórzy właśnie może odetchnęli z ulgą, bo już nie będzie tego problemu tłumaczenia za takie czy inne jakieś tam zachowania czy wpisy. Ale jednocześnie też miałem wrażenie, że trochę to jest tak, że wszyscy by się najbardziej cieszyli, gdyby taki stan zawieszenia i trochę takiego okłamywania się jednej i drugiej strony był kontynuowany. Wpis jednego z rzecznika prasowego. Nie na to myśmy się z księdzem Łukaszem umawiali. To znaczy, co, umawiali się na to, żeby oszukiwać się nawzajem. Kim jest jeden i że druga strona o czymś wie albo nie wie i tak dalej. I chciałem bardzo rozmowę przeprowadzić z Łukaszem też o tym, żeby pokazał, czy też żeby odniósł się do tego środowiska kościoła, które opuścił. Miał ten moment, kiedy był bardzo, powiedziałbym, tak, trochę tak jak się opuszcza swój dom, czego się tam doznało, jakiś krzywd i tak dalej, więc się nie chce mieć nic wspólnego. A potem po pewnym czasie ja zażartowałem, powiedziałem mu, wiesz co, ty piszesz komentarze, które są czasem bardzo inspirujące, jako wręcz komentarze dobrej homilii, dobrego kazania niedzielnego. I on mi powiedział, ja już dzisiaj patrzę na kościół jako na dom utracony, ale dom utracony to jest dalej dom. Dalej masz punkt odniesienia. I ten cytat z Szymborskiej trochę pokazuje też tą rzeczywistość, że my się nie do końca zastanawiamy, jak ktoś jest w tym naszym polu widzenia, co się wewnętrznie dzieje i dopiero jak on znika, no to nagle się pojawia jakiś rodzaj pewnej pustki, też i docenienia tego, co robił, kim był, w jaki sposób jego aktywność też oddziaływała na innych. Pojawia się rodzaj takiej dziury, tak, której nie można zapełnić.
Pozostaje brak po nieobecności, ale pamiętajmy, że ta nieobecność nie oznacza tego, że dana osoba przestała istnieć. Ci ludzie, wielu z nich ciągle, prawda, funkcjonuje w nieco inny sposób.
To znaczy, ciekawe jest też to, że ci ludzie po pierwsze, że funkcjonują w innych przestrzeniach, w innych społecznościach. Po drugie, oczywiście są przypadki, kiedy się ktoś totalnie odcina, ale wielu z nich jednak uważa, i to nie tylko mówię tutaj o na przykład o eks-księżach czy o eks-duchownych, ale mówię też o tych, którzy przestali być katolikami praktykującymi, oni wciąż się poczuwają do pewnej łączności z tą wspólnotą, którą opuścili, zostawili ją, odeszli, zdystansowali się. Ciekawą historią było zaproszenie przez biskupa pomocniczego z diecezji, archidiecezji warszawskiej, zaproszenie do pracy czy do udziału w pracach synodalnych ludzi, którzy no właśnie z pozoru są poza kościołem. Biskup Piotr Jarecki, kiedy rozpoczynały się takie synodalne spotkania, powiedział, że on zaprasza wszystkich, nawet tych, którzy dokonali apostazji, niech przyjdą, niech o tym powiedzą, nawet eksksięży, nawet środowiska, z którymi dzisiaj nie spotykamy się, czyli na przykład środowiska też spod znaku LGBT. I na pierwszym spotkaniu, takim otwartym spotkaniu synodalnym, pojawili się ludzie, którzy reprezentowali też no właśnie te, powiedziałbym, takie skrajne środowiska, skrajne w tym sensie, że z jednej strony na przykład środowisko zwolenników mszy łacińskiej, trydenckiej, środowisko Kaigodek, a z drugiej strony przyszli ludzie spod znaku Wiara i Tęcza, czyli z środowiska chrześcijańskich gejów i lesbijek. Pojawił się nawet właśnie eksksiądz i nagle... Pamiętam, że w takiej dyskusji jedna z osób, która reprezentowała kościelny mainstream, jakiś tam, prawda, radę parafialną, akcję katolicką i wszystko w jednym, starsza pani powiedziała nagle, po coście tutaj przyszli? Czego szukacie? I ktoś z Wiary i Tęczy powiedział, wie pani co, wydaje mi się, że szukamy tego samego, co pani. Czyli w kościele szukamy swojego miejsca i zbawienia. I to była sytuacja, w której no widziałem, że nagle trochę tak jak eksplodował jakiś taki granat i teraz pytanie, czy nas rozerwie, czy ogłuszy tylko. Na szczęście tylko ogłuszyło. Okazało się, że mogą ci ludzie w różnych sprawach dyskutować, rozmawiać między sobą. Bardzo odważny krok i wydaje mi się, że był dosyć też ciekawy, w tym sensie, że po raz pierwszy chyba i to właśnie biskup zaprosił tych ludzi, a nie na zasadzie, że my tutaj może gdzieś tutaj z boku sobie staniemy, posłuchamy, tam paluszek podniesiemy, jak będziemy mieli coś do powiedzenia. Zostali uznani za część, powiedzmy, społeczności, która ma prawo i ma obowiązek wypowiadać się też na temat Kościoła.
W nawiązaniu właśnie do tego przykładu, ale i też już powolutku na zakończenie naszej rozmowy. Przestrzeń Kościoła katolickiego w Polsce była, jest czy będzie miejscem spotkania?
Chciałbym, żeby była zawsze miejscem spotkania. Bo jeśli Kościół nie jest miejscem spotkania, tylko mówiąc wprost, jeśli nie zaprasza, to staje się towarzystwem wzajemnej adoracji i to jest pierwszy symptom, że coś jest nie tak. Jeśli zabraknie w Kościele ludzi, którzy mają inne zdanie, którzy zwracają uwagę na pewne sprawy w inny sposób niż tylko tak jak, prawda, potakiwaniem temu, co powie ksiądz proboszcz czy ksiądz biskup, to jest symptom słabości Kościoła. I druga sprawa, z Towarzystwa Wzajemnej Adoracji bardzo łatwo przejść do modelu obleżonej twierdzy. I wtedy już wszyscy, którzy są wokół nas, są tylko po to, żeby nas zniszczyć, żeby nas zniewolić, żeby nas rozwalić. No, nie ma nic bardziej destrukcyjnego w myśleniu o Kościele jako wspólnocie niż zamknięcie się w takiej oblężonej twierdzy i czekanie na mityczną apokalipsę. Kościół wtedy jest prawdziwym Kościołem, wspólnotą, kiedy zaprasza, a nie wtedy, kiedy wyklucza.
Ksiądz Kazimierz Sowa, publicysta, autor książek, dziennikarz, był gościem tego wydania audycji Pisma i Znaki. Serdecznie dziękuję.
Ja również dziękuję.